Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany. Surowce strategiczne Polski. Nasz gość znany telewidzom, także słuchaczom, pan poseł profesor Mariusz Orion Jędrysek. Przypomnijmy także, pan profesor jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, także wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Jest to ważna informacja, bowiem dzisiaj mówimy właśnie na ten temat. Surowce strategiczne Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Panie profesorze, zanim przejdziemy do takiego mini wykładu, będą slajdy, będzie wytłumaczone raz jeszcze, co to znaczą surowce strategiczne, to chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy na początku. Drodzy Państwo, odbyła się ważna konferencja właśnie na ten temat w Parlamencie Polskim. O kilka słów o tej konferencji i kilka też słów do dzisiejszych nominacji. To znaczy został mianowany minister, będzie mianowany minister Maciej Grabowski, który ma się interesować przede wszystkim wydobyciem łupków w Polsce. To jest jego zadanie. I teraz pytanie, czy zastąpi ministra Woźniaka, czy minister Woźniak się ostoi? Pytanie też, czy premier jest niezadowolony z ministra Woźniaka, dlatego taki ustanawia funkcję. Co pan o tym sądzi? Pierwsza konferencja, potem o
konferencji. Wczoraj rzeczywiście była konferencja, też była czwarta z kolei konferencja konsultacyjna, którą organizuję jako przewodniczący tego zespołu surowców i energii w parlamencie. Konferencja konsultacyjna, tym razem poświęcona surowcom strategicznym, ale widziane oczami praktyków. To znaczy tam występowały osoby, które się bezpośrednio tym zajmują, z KGHM-u, z Konina, z kopalni i z PGNiG. Najważniejsze osoby, które powiedzmy...
A zapytam, jest ktoś z widzów? Może ktoś wejść?
Geotermii też był. Tak, oczywiście. Informacja była otwarta. Otwarta informacja, była możliwość zapisania się wcześniej. No wiadomo, są obostrzenia do wejścia do Sejmu, ale oczywiście każdy mógł przyjść. Tym razem było niecałe 90 osób. No, nie wiem, ilu posłów było, także, bo oni się na listy nie wpisują. 87 osób było poza posłami, więc pewnie tych posłów, no może koło setki, łącznie się przewinęło. Może pewnie więcej, bo zależy. No, nie kontrolowałem tego.
Co było takim clue tej konferencji?
No, najważniejsze rzeczy było to, co faktycznie mamy, ile tego mamy. Chcieliśmy to usłyszeć od osób, które bezpośrednio tym się zajmują, z przemysłem. Ja, prawda, też się tym zajmuję, ale co innego, kiedy powie to osoba, która bezpośrednio pracuje w przemyśle, a co innego, kiedy jest to osoba taka jak ja, która jest jednak z strony akademickiej poznaje problem, albo patrząc w Sejmie, od strony prawnej i tak dalej. Więc to była bardzo cenna, czwarta, jak powiedziałem, konferencja. Dzięki tym konferencjom liczę na to, że wypracuje się w Polsce nowe prawo geologiczne i górnicze i zmieni tak w ogóle prawa towarzyszące, prawo ochrony środowiska, dotyczące infrastruktury i tak dalej, z gospodarowania przestrzennego, żeby bez konfliktów społecznych można było korzystać w sposób jak najbardziej efektywny z naszych surowców, których mamy bardzo dużo, najwięcej w mojej opinii w Europie, a chyba najgorzej nimi gospodarujemy. Więc chodzi o to,
paradoks jest totalny.
Absolutnie.
Surowców i najgorzej
tak,
gospodarujemy.
Tak, czyli... tak. My w zasadzie uprawiamy gospodarka surowcowa w Polsce w dużym stopniu, bo nie całkiem. To jest, przypomina trochę bardziej takie zbieractwo niż rolnictwo, gdybyśmy mieli porównać do wczesnych rozwoju ludzkości.
Czyli mamy kombajn, ale sierpem.
No, tak to wygląda. Czasami jest użyty, ale to jest PGNiG, który potrafi, daje sobie radę, to jest KGHM, a poza tym jest rzeczywiście, są mniejsze kopalnie czasem, ale to o tym porozmawiam.
Wracając do tych nominacji, do tych nazwisk, nie wiem, czy pan zna te osoby. No, ministra Woźniaka to pan zna.
Tak, no znam oczywiście.
Natomiast pan Grabowski, bo słyszałem, że
znam wiceministra, tak, który dotychczas był wiceministrem, czy jest jeszcze pewnie nadal, wiceministrem finansów. On przygotowywał ustawę o podatku niektórych kopalin, której ja byłem mocno przeciwny. Koncepcja zupełnie inna, jeszcze wypracowana, kiedy pracowałem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jako głównego lokraju i wiceminister środowiska. Zresztą byłem zastępcą pana profesora Szyszko, który był wtedy ministrem. No i koncepcja moja była taka, żeby nie opodatkowywać wydobycia kopalin, a państwo jako właściciel w całości, właściciel kopalin w Polsce, ma udział Skarbu Państwa proporcjonalny do wartości złoża i do inwestycji podmiotu. W związku z tym w tej sytuacji państwo jest w każdym, że tak powiem, biznesie i nie ma zagrożenia oszukiwania państwa. Skarbu Państwa, a więc społeczeństwa.
Tak jest.
Jest efektywne. I to jest najtańsze, najbardziej efektywne. Każde opodatkowanie powoduje w mniejszym lub większym stopniu rabunkową eksploatację.
Na kwestię nominacji.
A państwo oczywiście czerpałoby zyski z dywidend i to jest istotna sprawa.
A kwestia nominacji. Mamy tutaj trzy nazwiska. Pan Korolec, zmiana. Pan nowy minister Grabowski.
No tutaj
no
już
pan Woźniak.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę. Rząd Buzka, a teraz Tuska, można powiedzieć, że społeczeństwo zamieniło Buzka na Tuska, postępuje w ten sam sposób. Kiedy jest COP, to zostaje zmieniany minister środowiska, który przewodniczy, który jest prezydentem, który najważniej... COP. To jest konferencja, ta, która ma teraz klimatyczna, która ma miejsce w Warszawie w tej chwili, na której zapadają decyzje. Bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jaką krzywdę Polsce wyrządzono wtedy, kiedy pan premier Buzek nagle zdymisjonował wtedy ministra środowiska Jana Szyszko. Polska dużo straciła na tym. Potem, kilka lat temu, jak był COP w Polsce, który przygotował znowu profesor Szyszko, będąc ministrem środowiska, a już PO to zorganizowało.
Było PiS-u wtedy.
Tak, no to wtedy był minister Nowicki. On przyszedł, nie za bardzo tam wiedział, co robić, ale w następnym bodajże, gdzie było w Kopenhadze, został już zdymisjonowany. I znowu Polska nie załatwiła istotnych spraw. I teraz jest zdymisjonowany Korolec, a więc znowu Polska, można powiedzieć, bezbronna, bo to, że on zostaje pełnomocnikiem, to już ma znaczenie drugorzędne.
Nie ma rangi ministra.
Nie ma i koniec. Polska jest, nie ma.
No i pytanie, co będzie z panem Woźniakiem, jak on teraz się czuje, no bo miał być odpowiedzialny.
Miał być powołany kwestie. Przede wszystkim na pełnomocnikiem do spraw gazu w łupkach. Nie został powołany. Nie został w ogóle jaki pełnomocnik powołany.
On jest głównym geologiem kraju.
On jest głównym geologiem kraju. Z tym, że główne błędy, znaczy karygodne błędy, które zostały popełnione przez rząd, oczywiście Platformy Obywatelskiej, to były lata 2009, 10, 11. Wtedy to były decyzje brzemienne w skutkach na wiele, wiele pokoleń Polski, dlatego że zmieniono koncepcję. W Rządzie Sprawy i Sprawiedliwości przyjęliśmy taką koncepcję, że nowe organy państwa, doradczo-kontrolne od różnych działów geologii, część z nich zajmowała się właśnie gazem w łupkach, kilka koncesji daleko od siebie, a może przy okazji map to pokażę, więc może to zostawimy. Teraz i później powiem o tej koncepcji.
Bo są też takie głosy, że być może teraz nastąpiły te zmiany, żeby troszeczkę temat wyciszyć tej afery korupcyjnej, chyba największej, jak mówią, po roku 89.
Ja myślę, że nie wiem, ile Polska straciła na tych aferach korupcyjnych, ale z pewnością na złej gospodarce surowcami w ostatnich 5-6 latach, no już 7 rok w tej chwili.
Tu się mówi 1,5 miliarda, może być nawet.
A ja śmiem twierdzić, że to są grubo ponad 100 miliardów, żeśmy stracili.
100 miliardów?
W gotówce. Tak.
Jeśli chodzi o same
tak, licencje? O same koncesje na różne zasoby geologiczne.
Czyli te pieniądze mogą.
Tak można by to w tej chwili oceniać. Gdyby dobrze tym gospodarować, dzisiaj prawdopodobnie byłoby 100 miliardów.
Czyli budżet
wielolecia
100 miliardów, tak?
Tak.
W ciągu?
Tak, w ciągu, no w tego wielolecia, tak jak Platforma rządzi.
No, nie chcę pytać, czy pan jest świadom.
Ja to jestem w stanie bardzo łatwo udokumentować. Może przejdziemy do tego, by ojciec mi przypomniał przy tym wykładzie.
No to przechodzimy do tematu, do surowców strategicznych. Może tak na wstępie, nie tak od początku, od Adama i Ewy, no ale właśnie są surowce ważne, strategiczne, bardzo konieczne do tego, by gospodarka...
Żeby gospodarka funkcjonowała i było to, co jest istotne dla życiowe, dla państwa. To, co stanowi o jego... bycie i może stanowić o dobrobycie albo nie.
Powietrze, woda?
Powietrze może być surowcem wtedy, kiedy będzie w jakikolwiek sposób do czegoś wykorzystane w sensie produkcji.
Ale prawda? Mamy oczywiście inne, prawda?
Tak, mamy inne i proponuję przejść teraz
do mapki,
a potem do wykładu.
Czyli teraz jest mapa z czym?
Być mapa, nie widzę jej na razie na ekranie. No to nie jest
to
mapa.
To jest początek.
Tak,
tego.
To jest, tak. pana chciałbym slajdu. Może, jeśli już mamy mapkę. Mamy mapkę, niestety nie widać jej w całości.
Już się przesuwa.
Ale to, co tutaj widzimy, to jest świeża mapa. Proszę zwrócić uwagę, mamy ten pas łupkowy. Jeszcze kilka lat temu taka mapa byłaby niewykonana.
Wykonana.
Dzisiaj już ona jest. Łupki były
kto
bez...
Kto zrobił? To za czasów pana?
Nie, to było zrobione teraz. Natomiast cała koncepcja poszukiwania gazu w łupkach to było wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli gdzie te łupki są najwięcej?
To co widzimy, te czerwone, pomarańczowe, takie czerwone strefy, to są łupki. Tutaj to fioletowe, takie to węgiel kamienny. I poza tym na tej mapie niestety słabo widać tu w telewizji, ale praktycznie cała Polska jest pokryta jakimiś zasobami, jakimiś surowcami, które można wykorzystać, których część ma znaczenie absolutnie strategiczne.
Te kolory, panie pośle, profesorze, to są także to czerwone to są łupki.
Tak, to czerwone, żółte to są łupki, to fioletowe to jest węgiel kamienny.
A te zielone takie?
To żółte to węgiel brunatny. Tutaj nie, też fioletowy, akurat na fioletowo też jest węgiel brunatny, więc to połączone jest razem. Miedź, srebro, pierwiastki ziem rzadkich, to jest to, co jest tutaj na żółto, w ogóle metale, prawda? Mhm. Także, no i oczywiście zasoby geotermalne, których tutaj nie widzimy. Ja proponuję przejść do
następnej.
To jest świeża mapa, którą wczoraj otrzymałem, także na tej konferencji właśnie. Więc proponuję pokazać tą prezentację w tej chwili, jeśli można prosić. I zacznijmy od tego motta, które tutaj mamy. Kraj mógł być możny i bogaty, nie użyliśmy natury. To powiedział pierwszej na świecie, można powiedzieć, służby geologicznej Komisji Kruszcowej, którą powołał jeszcze Stanisław August Poniatowski. Powiedział to Tadeusz Czacki, kiedy Polska już była po ostatnim rozbiorze. Gdyby były rzeczywiście wykorzystane surowce, wtedy tymi najważniejszymi surowcami były metale i sól, Polska rzeczywiście byłaby w stanie się prawie obronić przed rozbiorami. W każdym razie dużo byłoby trudniej, jej pozycja negocjacyjna być może byłaby jakaś istotniejsza, bo dobrobyt państwa mógł na tym, to były armaty, to była własna moneta, taki był cel pierwszy.
Moneta i zbrojenie, po prostu.
Tak, to jest tak, to wtedy było najważniejsze.
Wracamy do
pokazu. I następny slajd, bo tutaj niestety mi się nie przerzuca to. Bardzo proszę. No nie działa. No cóż, możemy prosić o...
Bo to potrzebne nam jest do tłumaczenia,
tak,
prawda?
Tak, no po to to zostało...
To, co było przedtem, to prosimy bardzo, żeby się pokazało nam
tak.
na ekranie.
Czyli gdybyśmy mogli, żeby mogły te slajdy funkcjonować.
Może ten komputer zaspał, bo nie jest tak...
Nie wiem. Dobrze, więc jakie w tej chwili surowce strategiczne mamy? Mam nadzieję, że tutaj któraś z techników podejdzie i to... naprawi.
Zaraz będzie, panie profesorze, 2 sekundy.
Jakie surowce strategiczne mamy? Przede wszystkim są to dzisiaj w warunkach polskich. Są to metale. Nie jest to tylko miedź, ale także srebro, pierwiastki ziem rzadkich, kobalt. Polska ma sporo kobaltu i ten kobalt dziś leży na hałdach. Przy KGHM-ie. Wtedy nie potrafiono wykorzystać. Technologie się zmieniły. Jest szansa na to, żeby był wykorzystany. A ceny tych pierwiastków są dużo wyższe niż ceny złota.
Ale gdzie ten kobalt? Na hałdach?
I w tej chwili on jest na hałdach jako odpad poeksploatacyjny. Nie potrafiono go... Tak, z miedzi i srebra. Tak, bo głównymi pierwiastkami jest miedzi i srebra, ale przecież także w Polsce wydobywany jest ren. Polska jest istotnym producentem renu na świecie, który ma bardzo wysokie ceny i jego ceny będą rosły, dlatego że jest potrzebny w technologii kosmicznej. Są inne metale ziem rzadkich, które są niezbędne. Jest tutaj to prezentacja, więc bym prosił o uruchomienie. Są inne te pierwiastki ziem rzadkich, takie jak na przykład holm i tak dalej, które są niezbędne na przykład do rozwoju energetyki opartej na solarnej, wiatrowej i tak dalej, i tak dalej. Są także oczywiście węgiel kamienny. O, tutaj już mamy pokazane. Więc węgiel, a tu niestety nie przerzuca. Tutaj przerzuca, a tu mi nie przerzuca. Nie wiem dlaczego.
Ale tu widzimy, wypisane są metale.
No tak, ale...
Trudno, żeby był...
Proszę pokazać mi, który klawisz może, bo rzeczywiście...
Lewy, prawy, tak? Chyba lewy, prawy tutaj będzie. Każdy komputer jest inny.
Dobrze. Z tym, że znowu tu nie przerzuca. Nie ma jakiegoś... No, nie rozumiem. Dobrze. Więc jakie surowce mamy? Mamy surowce energetyczne i to będzie, tak jak powiedziałem, metale. Polska ale tu nie pokazuje. Polska ma, no niestety, coś ciągle...
Na koordynacji.
Zupełny. No. Polska ma, no nie wykorzystamy tego.
Nie, to powiem szczerze, to może teraz mała przerwa muzyczna, bo to mała jest, mamy problem, więc... A tu zależy nam, żeby to pokazać,
tak,
prawda,
mała
przerwa techniczna.
Tak.
Więc może piosenka dla naszych telewizorów i za chwilę do tej prezentacji.
Znaczy ja mogę mówić, tylko żeby...
Ona jest bardzo, bardzo ważna i istotna, więc prosimy o melodię i potem już powracamy za chwilę. Tak, bo przed... Jesteśmy ponownie. Myślę, że teraz będziemy dobrze widzieć ten przekaz, który pan profesor przygotował. Przypomnę, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, Surowce strategiczne Polski. Wracamy, panie profesorze.
Tak, więc... jakaś przerwa techniczna była niezbędna. Otóż gdybyśmy popatrzyli teraz na tą listę, jakie surowce mamy, więc tych surowców jest oczywiście bardzo różnych, dużo. Jednym z nich są energetyczne. Dziś, jeśli ktoś mówi o polityce surowcowej, to myśli przede wszystkim o energii. Okazuje się, że mogą być bardzo różne i różne państwa mogą budować swoją pozycję w oparciu o jedną grupę tych surowców, tak jak tutaj widzimy. I
wymieniamy je wszystkie?
Oczywiście może nie trzeba, ale to, co ja powiedziałem, to, co w Polsce jest, to mamy metale nieżelazne, mamy pierwiastki ziem rzadkich, to numer 2 i 3. Przede wszystkim gazy szlachetne, hel. Tutaj jest istotnym bogactwem, chociaż w dość znacznym stopniu wyczerpane, ale myślę, że są perspektywy na to. Surowce chemiczne z solą, z siarką. Siarka w tej chwili, zamykaliśmy kopalnię, kiedy było $27 za tonę. Dziś jest ponad $600 za tonę. Przynajmniej to skoczyło trzy lata temu chyba, więc teraz nie wiem, jaka jest cena. Widać było, że był wielki błąd. No, wiele błędów popełnił to rząd AWS-u, przede wszystkim SLD, zamarnował polskie górnictwo surowców chemicznych, jeśli chodzi o siarkę. No i ciepło ziemi, które też jest niewykorzystywane w Polsce. A więc chcę powiedzieć tak, profil surowcowy państwa decyduje o tym, jaki jest profil gospodarczy w ogóle, w tym profil energetyczny. Nie odwrotnie. Nie możemy sobie profilu energetycznego dopasować do surowców, tylko odwrotnie. Jakie surowce mamy i do nich bazujemy.
Mamy węgiel kamienny.
I nikomu nic do tego, prawda? Taka, idziemy do następnego slajdu, taka jest potrzeba po prostu.
Mamy następny już, tak, profesor ma, więc to też będzie.
Tak. Niestety nie, znowu nie działa.
Strzałką trzeba byłoby... Tak.
No, tutaj nie przerzuca i tak dalej. Także to chyba będziemy rezygnować dzisiaj z prezentacji. No trudno się. Ja szkoda, bo ona jest wartościowa. No cóż. Może tak. W Polsce mamy istotne zasoby. W ogóle świat nie ma żadnych problemów energetycznych. Nie ma najmniejszych problemów energetycznych. Jeśli chodzi o surowce.
No tamte niestety. Slajdy są, tylko że może trzeba mówić następny, panie profesorze.
No ale to proszę następny slajd pokazać, może w ten sposób.
Który tam jest?
O, to co tutaj widzimy. I co trzeba powiedzieć, że rynek surowców to jest ryzyko. Zawsze to jest ryzyko. W geologii, w poszukiwaniach to jest ryzyko, które mnożymy razy 10, wartość każdej inwestycji razy 5, w zależności od tego, czego poszukujemy. Jeśli jest dobrze rozpoznane, wiem, że złoże jest, to możemy razy 5. Czyli każda inwestycja, która zwykle w geologii dużych złóż to jest miliard dolarów, żeby udostępnić jakieś, żeby odnaleźć, żeby odkryć to złoże, potem udostępnić drugie tyle i tak. To są duże pieniądze, więc firmy liczą. I w geologii mamy taką sytuację, że mamy najpierw ryzyko geologiczne, potem ryzyko jakieś, czy jest ten surowiec, czy nie, czy...
Czyli żaden geolog, panie profesorze, nie powie, że tutaj na pewno jest takie złoże, prawda?
Tak.
Tylko powie tak, że badamy, spróbujemy, jak to będzie. Jest to ryzyko, że te 10% może być mniej albo więcej. Wiem, że w przypadku geotermii, tutaj u nas, w którym też była mowa, że będzie bardzo dużo i tu się akurat sprawdziło, więc to jest to. Tutaj prosimy o przybliżenie może ekranu tutaj
bardziej. Jeśli jeszcze można bliżej ekran, bo bardzo
bym będzie czytał z tego ekranu, co jest w studio.
Tak, żeby wiedzieć, co się dzieje. Tak, bo w laptopie się niestety nie pojawia, nie ma takiej możliwości. Dobrze. I teraz widzimy, to jest ryzyko geologiczne na początku. Oczywiście korupcja, oszustwa, które są przy poszukiwaniu zasobów geologicznych są ogromne. One powodują zwiększenie ryzyka. Ryzyko polityczne, czy coś się zmieni, czy nie. Finansowe, czy podatki zostaną podniesione, czy nie. Firma, która przychodzi, musi wiedzieć, jakie będą podatki. Błąd Polski polega na tym, że my do dzisiaj firmy nie wiedzą, jakie będą podatki. Jeden mówi tak, drugi inaczej. W związku z tym się wycofują. Zainwestowali miliony dolarów i się wycofują. Potem mamy różne rodzaje ryzyka i proszę zwrócić uwagę, że te ryzyka tutaj wyszczególnione na wykresie to są ryzyka, które dotyczą już samej inwestycji górniczej, a nie geologicznej, bo to są dwie różne rzeczy. Geologiczne poszykujemy i tu jest największe ryzyko, mnożymy zwykle razy 10 każdą inwestycję, bo co dziesiąty odwiert może się udać, może dawać
sukces. Czyli geolog poszukuje, tak? Górnik wydobywa,
tak,
prawda?
Tak, to mniej więcej wygląda. Tak, i proszę mi następny slajd.
Prosimy następny slajd, tak. I teraz będziemy mówić o...
No zaraz, żeby mówić po kolei. Generalnie nie ma problemu z surowcami, tylko problem jest tam, jakie jest ryzyko. Dlaczego państwo inwestuje? Dlaczego państwo inwestuje w geologię? Dlatego, że z tego może mieć zyski. To nie jest najważniejsze, wcale nie jest najważniejszy zysk taki, to co wy w tym wzorze widzimy, nie jest najważniejszy zysk z podatków. Najważniejsze zyski to są zyski implikowane. Rozwój infrastruktury. Czy badania dają, muszą dać infrastrukturę, prawda, prawo i tak dalej. To wszystko kosztuje państwo. Ale z drugiej strony mają zasoby, państwo chce z tego wykorzystać. I podatki są na końcu, najmniej istotne. Najważniejsze są zyski implikowane, które dają ludziom pracę, które dają zadowolenie społeczne, dają pozycję geopolityczną dla państwa. Natomiast jaki jest cel inwestora? No cel inwestora jest taki, zysk. Że przede wszystkim zysk. Ale on musi na ten zysk zarobić, prawda? On musi mieć jakąś pewność. Więc tak, ma koszty, musi ponieść, inwestycje.
W nawiasie
K. Ja niestety z daleka nie widzę, mówię to tylko. Tak. Więc są koszty poszukiwań, są to jakieś opłaty eksploatacyjne i tak dalej, podatki, VAT, CIT, to wszystko, ewentualnie to, co jest nazwane royalty za wielkość, za wydobycie. I to wszystko, suma tego jest liczona ryzyko. A to ryzyko, jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, składa się z wielu komponentów. To nie jest łatwe. Firmy, żeby ocenić ryzyko, biorą grube miliony dolarów na to, żeby ocenić, czy jest ryzykowna inwestycja, czy nie, w jakim stopniu. Ile rzeczywiście inwestycja jest warta. I państwu powinno leżeć na tym, żeby ktoś przyszedł i ryzyko miał jak największe. Polska w ciągu ostatnich lat zwielokrotniła ryzyko. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego państwo, firmy wychodzą. Nie wiadomo, na czym stoją.
Nie macie zasobów, tylko że...
Zasoby są. Natomiast nie poszukują. I co się stało? I gdybyśmy pokazali następny slajd.
Będzie za chwileczkę.
Tak. Państwo, te firmy, które zostaną i będą wydobywały, odbiją to sobie na koszcie surowców, który będzie w Polsce. Czy państwo będzie miało mniejsze zyski z tego zyski, mniejsze zyski implikowane. I to, co Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, kiedy ja byłem w rządzie w nowym prawie geologicznym i górniczym, polegało na tym, że chciałem, żeby państwo miało swój udział w tym przedsięwzięciu, miało dywidendy, prawda, w zależności od tego, ile złoże jest warte, natomiast nie miało podatków. Podatki były takie jak dotychczas, prawda? Czyli bardzo niskie, może czasami trochę wyższe, ale jak najwyższe zyski z dywidend. Wtedy państwo jest wewnątrz tego procesu, nie ma problemu żadnego z tym, czy złoże jest, czy nie ma. Proszę zwrócić uwagę, co się stało ostatnio z Lotosem. Była sprawa złoże odkryte powiedzmy jest 10 lat temu, koncesje zostały przedłużone i tak dalej, firma miała to eksploatować, złoże twierdziano, że łącznie około 4 miliardów, ja uważam, że około 10 miliardów, a może i więcej w perspektywie, bo przecież technologie się poprawiają. I to złoże zostało oddane, można powiedzieć, w 49% poprzez powołanie spółki komandytowej, ona w kwietniu tego roku została ona podpisana, gdzie firma Cal Energy, nie mająca żadnego, to jest złoże na Bałtyku, nie mająca żadnego doświadczenia, albo niewielkie doświadczenie, tak zwane offshore'owe, czyli na morzu. I za co? Ano za to, że zobowiązała się do wykonania badań za około 4 miliony, powiedzmy, dolarów, tak można to ocenić. Razy ryzyko, coś tam w sprawie formalne, miało opracowanie zrobić dotyczące jak zagospodarować złoże, to jest około 15 milionów dolarów. Natomiast nasze państwo, poprzez Petrobaldi, państwową firmę, najpierw wykonało 4 czy 6 otworów, każdy z nich około co najmniej 15 milionów dolarów, bo przecież bardzo to drogo kosztuje takie wiercenia, plus rozpoznanie geologiczne i tak dalej, i tak dalej. Całość ta kosztowała ta inwestycji w gotówce około 90 milionów dolarów. Razy duże ryzyko, bo ryzyko było spore, mamy 900 milionów dolarów. 900 milionów dolarów i 49% udziału, to tak jakby ktoś za 400 milionów dolarów, 450 milionów dolarów, 500 milionów dolarów, no to zależy, jak to będziemy oceniać. Tak naprawdę równoważone zostało przez 15. Firma mówi 15, my inwestujemy, a wy zainwestowali. I 9, i praktycznie pół na pół. A do tego jeszcze spółka komandytowa ma tą cechę, że inwestor taki jak Lotos bierze całą odpowiedzialność na siebie. Jeśli będzie jakiś wypadek, to on ma problem, a nie tak to mi dzisiaj wygląda. I oczywiście, jeśli ja nie mam racji, to przepraszam z góry. Natomiast z danych internetowych i moich obliczeń tak to wynika. Gdyby była powołana Polska Służba Geologiczna jako organ państwa, który by miał...
Były takie plany już.
Były takie, no przecież ustawa była, którą PO dwukrotnie odrzuciło w 2007 roku i potem, kiedy przejęło tylko władzę, gotowy został projekt. Kilka miesięcy temu, po 2 latach oczekiwania, odrzuciło powołanie takiego organu. Ten organ państwa powinien kontrolować i mieć pełną wiedzę na temat koncesji kapitału każdego, nie tylko polskiego, także obcego w Polsce. Co się dzieje? Bo przecież Polska, skarb państwa jest właścicielem, Polacy są właścicielem złoża i muszą mieć gospodarza tego. Tego gospodarza po prostu nie ma. I proszę zwrócić uwagę na ten slajd, który teraz chcę pokazać. Idźmy do surowców, pokażmy na surowce energetyczne. Tak. Ten, który tutaj jest. Idziemy dalej. Bardzo proszę, tam gdzie jest moc zainstalowana. O, i to co tutaj widzimy. Polska, jeśli chodzi o moc zainstalowaną elektrowni na osobę, ma najmniejszą. Najmniej w Europie. Nas czeka potężna inwestycja w energetykę opartą na własnych surowcach.
Węgiel kamienny?
Przede wszystkim węgiel kamienny. No i myślę, że jednak gaz. Następny slajd. Weźmy i popatrzmy teraz, co się dzieje z... Znowu wróćmy do metali. Są pierwiastki, tak jak tutaj widzimy w prawym górnym rogu, dysprost, neodym, to są pierwiastki, które są kupowane przez państwa na poziomie kilogramów. Jest wielokrotnie droższe od złota, co są te pierwiastki. I one są niezbędne do pewnych technologii, nowoczesnych technologii. To są pierwiastki krytyczne, te, które po prawej górnej stronie widzimy. Znaczy, to są pierwiastki krytyczne, czyli takie, bez których nie będzie rozwoju, a które mogą być tylko produkowane przez bardzo niewiele krajów,
bo po prostu ich nie ma. Je wydobywać, tak?
Niektóre z nich, tak, ale o tym jeszcze może później. I teraz proszę zwrócić uwagę, do czego są takie pierwiastki wykorzystywane. To są kilogramy na państwo, dosłownie. To są na przykład do fotowoltaiki, do turbin wiatrowych. Mówimy tylko tutaj o OZE, odnawialnych źródeł energii, do pojazdów elektrycznych, do oświetlenia nowoczesnego, prawda? To wszystko, te, które widzimy, to są pierwiastki, które są niezbędne do produkcji nowoczesnych technologii. I przede wszystkim mają też znaczenie militarne. Natomiast w niewielu krajach, następny slajd proszę, one są. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład tlenek dysprozu to zupełnie nie dla przeciętnego człowieka nieznane nazwy, ma jego podaż, jest dużo mniejsza jak popyt. W związku z tym ceny są windowane bardzo wysoko. I co się dzieje? Głównym producentem niektórych z tych pierwiastków, głównie większości z tych pierwiastków, są dzisiaj Chiny. Do tego stopnia wywindowały zostały ceny i to jest sprawa od 1995 roku, kiedy Chiny zaczęły intensywnie produkować i w tej chwili Stany Zjednoczone wracają do zamkniętych już kopalni, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na zależność Chin. Polska ma część tych pierwiastków i trzeba to wykorzystać. One leżą dzisiaj, niektóre z nich na hałdzie nawet. Proszę następny slajd. Proszę zobaczyć, jakie są dzisiaj już w ocenie Komisji Europejskiej pierwiastki. Wreszcie Komisja Europejska się tym zajmuje, bo jeszcze kilka lat temu w ogóle tym się nie interesowała. A myśmy mieli dużo szczepki w Polsce już zręby polityki surowcowej w 2006-2007 roku przygotowane. Właśnie między innymi na te pierwiastki. I proszę zwrócić uwagę, że metale... To, co u góry tutaj widzimy, niestety ja nie pokażę tego, ale to, co jest podpisane Heavy Rare Earth Elements u góry, to są pierwiastki ziem rzadkich. One są bardzo podatne na ryzyko dostaw, ponieważ pojedyncze kraje je produkują. Prawda? Natomiast po prawej stronie widzimy wolfram, który też jest przede wszystkim przez Chiny produkowany, chrom, które jest też niezbędne do wielu militarnych na przykład potrzeb, ale proszę zwrócić uwagę, węgiel koksujący. Polska ma spore zasoby węgla koksującego. To jest Jastrzębska Spółka Węglowa i na Dolnym Śląsku zamknięte już kopalnie w okolicach Nowej Rudy, Wobrzycha. To był węgiel koksujący.
Surowiec...
I dzisiaj to jest najbardziej istotny ekonomicznie surowiec. Proszę zwrócić uwagę, kto o tym pamiętał. I niestety jest kłopot w Polsce z wydobyciem. No tak nie można prowadzić polityki surowcowej państwa. Politykę surowcową państwa prowadzi się z wyprzedzeniem 20-letnim. I bez względu na to, kto rządzi, musi być kontynuacja. I to, co zrobiło Platforma Obywatelska, zniszczyła zaczątki polityki surowcowej, która Prawo i Sprawiedliwość zaczęła przygotowywać. A niestety Platforma Obywatelska wszystko zniszczyła. Jest to niemal wszystko. To, co jest
ale dzisiaj jest powołany minister, który właśnie...
ten minister, czy on sobie z tego zdaje sprawę? No zobaczymy. Popatrzcie, zwróćmy uwagę teraz na następną mapę i co tutaj widzimy. Widzimy mapę koncesji geologicznych, które wianuszkiem została otoczona KGHM. Prawda? To czerwone to jest KGHM i koncesja zostaje przydzielona firmom, które nie mają udziału Skarbu Państwa. Państwo w ogóle żadnej kontroli nie ma. Uważam, że to był wielki błąd, bo należało najpierw przygotować państwu prawnie i organizacyjnie, wejść w udział w tych koncesjach i dopiero wtedy zezwalać na wydobycie obcego kapitału. Dzisiaj to jest wykonane w sposób, uważam, bardzo nieprofesjonalny.
Zapytam jeszcze, jak bym dał powrót.
W 2011 roku.
A teraz powrót tych inwestorów. Co trzeba zrobić, żeby oni powrócili? Na przykład ci amerykańscy. No bo się zniechęcili.
Oczywiście. Że... Ja myślę, że część z nich nie wróci. Nie wróci dlatego, że po prostu oni już podpisali umowy na Ukrainie. Część dogadała się z Rosneftem, tak przykład jak ExxonMobil. Ja półtorej roku temu mówiłem do Tuska, premiera Tuska z komunicji sejmowej, że te firmy wyjdą. No i one wyszły. Mało tego, część z nich prawdopodobnie oddała koncesji tym firmom, które wcale byśmy nie chcieli. Poszukiwanie, co się stało przez to? Mamy teraz taką sytuację, że nasza strategia była taka, wydać kilka koncesji daleko od siebie, różnym firmom, niech one poszukują, bez względu na to, czy są obce, czy nie, bo to nie miało znaczenia, z jednym zastrzeżeniem. Więcej koncesji nie dostaniecie, bo następne będą dawane na zupełnie innych zasadach z naszym udziałem. Czyli oni biorą całe ryzyko finansowe i ryzyko geologiczne na siebie. Państwo i tak nie ma pieniędzy, więc tego nie robi. Odkrywają złoże i cała inwestycja jest wspólna. Każdy zarabia, każdy jest zadowolony, a państwo ma ten zysk. W tej chwili zrobione jest tak, że firmy obce wyczekują, czekając na nowe rozwiązania, a polskie państwo łoży, PGNiG wydał chyba 350 milionów złotych na poszukiwanie gazu łupka. To jest jak na Polskę dużo, ale to jest kropla w morzu potrzeb, bo to trzeba grube miliardy wydać na to dokumentowanie. I gdybyśmy popatrzyli jeszcze na następną mapę, proszę na następną mapę zwrócić uwagę. Ten żółty obszar to jest jedna z najbogatszych koncesji, w których Polska ma około 19% udziału na Pacyfiku, około 3000 kilometrów na zachód od Meksyku. Polska miała budować, w 2007 już były przygotowane pieniądze na budowanie, zabezpieczone czy zarezerwowane pieniądze wstępnie na budowę statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego. Tam są metale, o których przed chwilą żeśmy mówili. Dziś ten statek już dawno by pływał, tylko że Platforma Obywatelska i zarabiał na siebie, z pewnością, bo wiele państw by chciało go wykorzystywać, zarabiał na siebie, a my byśmy mieli współpracę z kilkoma krajami, tym z Brazylią, która wielkie sukcesy odnosi. Niestety Platforma Obywatelska zrezygnowała z budowy tego statku. No i jesteśmy w tej chwili prawie w tym samym miejscu, żeśmy byli w 2007 roku, czyli jednak w pozycji dzisiaj słabej. Zupełnie cofnięcie w polityce surowcowej, myśmy stracili to momentum. Trzeba pamiętać, wygrywa zawsze ten, kto jest pierwszy. To jest zwycięstwo, on jest pierwszy i zarabia pierwszy. Następny, który powiela, już nie zarabia. I myśmy byli pierwsi w Europie, jeśli chodzi o surowce. Mieliśmy dość dobrą pozycję międzynarodową, jeśli chodzi o poszukiwania na dnach oceanów. Hydraty gazowe, wielka nasza nadzieja ludzkości. Polacy już w tej chwili niczego nie robią, a powinniśmy. Proszę zwrócić uwagę na następny slajd, jak wygląda i to, czego się boję, że minister Grabowski zechce to przeprowadzić, mianowicie opodatkować kopaliny. W sposób nie taki, żeby uzyskać dywidendy, być w przedsięwzięciu, mieć zyski, tylko po prostu opodatkować wydobycie. Jeżeli my opodatkujemy i są część zasobów musi na siebie zarobić, to muszą być wydobywane tylko lepsze części złoża, więc złoże wykreślamy z ewidencji. Mamy numer 2, wykreślamy. Ktoś podnosi podatki. Numer 3, jeszcze więcej wykreślamy. Numer 4, jeszcze więcej. Była kopalnia, teraz trzeba ją zamknąć. Wybudowanie kopalni kosztowało miliard złotych na przykład. Niestety tą część z gorszego złoża wykreślamy, jego nie ma. Jeśli jeszcze podniesiemy podatki, to mamy sytuację taką, jaką mamy numer 5. Po prostu złoża nie ma. Geologia się nie zmieniła, a złoża nie ma. Państwo w tej chwili tak próbuje gospodarować i boję się, że tak będzie działało w najbliższych latach.
I tu są wyliczenia.
I tutaj mamy pokazane znowu wyliczenia, ile osób pracuje w Polsce w oparciu o węgiel kamienny, o ropę naftową, o miedź i tak dalej. Widzimy, że to jest około 260 tysięcy ludzi zatrudnionych, ale każdy z nich generuje 3 inne miejsca pracy. To bezpośrednio 3 inne miejsca pracy. W sposób pośredni, gdzie mamy rozwijamy infrastrukturę, to jest znacznie więcej. Jeśli państwo jest bogate, a Polska jest bogata surowcowo, to należy o te surowce opierać w dużym stopniu gospodarkę, nawet gdyby podatki nie były istotne z tego. I popatrzmy teraz, jak wygląda świat, jeśli chodzi o surowce energetyczne. jest to, co na dole widzimy zapotrzebowanie roczne, to jest to, co świat potrzebuje rocznie dzisiaj na energię. To, co po lewej stronie, to jest potencjał roczny odnawialnej energii, prawda? Mamy różne rodzaje energii, a po prawej stronie energii konwencjonalnej, węgla kamiennego.
Czyli
natomiast nowe technologie.
Słoneczne jest największe.
Tak, to prawda, tylko nie w naszych warunkach. W warunkach Polski tego nie ma. Tu mówimy o strefach równikowych, bliskich równikowych, gdzie dłużej świeci i po prostu słońce pod bezpośrednio z góry świeci, prawda? Pod wysokim kątem. I teraz, jeżeli mamy prostopadle, natomiast jeżeli popatrzymy na węgiel, ropę i tak dalej, to przy nowych technologiach te wielkości już swobodnie możemy pomnożyć dla węgla razy 10, węgiel brunatny kamienny, dla ropy naftowej co najmniej razy 5, dla gazu nawet 100 razy, dla uranu co najmniej 10 razy. A więc jeśli to wszystko policzymy, to powiemy, że świat nie ma żadnych problemów z dostępnością surowców energetycznych. Są tylko problemy polityczne. I Polska niestety totalnie pod rządami Platformy Obywatelskiej popadła w zależności polityczne. Mimo że mamy dużo, mamy wielki kłopot. I teraz gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, patrzmy, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o geotermię. Widzimy strumień po lewej stronie, strumień cieplny. Świetne warunki w Europie mają Węgry, no oczywiście Turcja, ale to już tak trochę poza Europą. Polska dość dobrze, dobry ma strumień, ale jedną zasadniczą cechę mamy dobrą. A mianowicie to, i proszę zwrócić tą plamę taką, gdzie to jest Toruń w Polsce, że mamy bardzo grube warstwy osadów, które dają tak zwany efekt kocyka, czyli nie tracimy tego ciepła i one w całości może być wykorzystane. I to, co tutaj widzimy...
Świetnie miały też Włochy, prawda?
Tak, oczywiście. Włochy, troszeczkę Hiszpania, Francja, Niemcy, ma to jest. Tylko chcę zwrócić uwagę, w Europie w tej chwili mamy około 170 projektów geotermalnych przygotowywanych lub rozpoczętych nowych. W Polsce jeden idzie w Toruniu. I to nie za pieniądze publiczne, a tam mówimy głównie o pieniądzach publicznych. Więc to jest proporcja, jaką widzimy w tej chwili. Jeśli popatrzeć na różne formacje geologiczne, tu mamy kilka map Polski w różnych cięciach poziomów geologicznych, można powiedzieć, różnych okresów geologicznych, to widzimy, że są strefy, że na każdym poziomie praktycznie te wody termalne są gorące, które możemy wykorzystywać. Inne miejsca po prostu ich nie ma albo są nieistotne, ale tu, gdzie jest, należy po prostu to wykorzystać i taki widziałbym priorytet państwa w tym zakresie. Pieniądze są i one są z odpisów na odpad eksploatacyjny, należy je po prostu wykorzystać.
Oczywiście Dolna Kreda to są najbardziej...
No to zależy gdzie, to najwyżej, tak, najwyżej, oczywiście, tak. To było takim profilu. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w tej chwili zużycie ciepła, jeśli chodzi o geotermię w różnych krajach Europy. To jest przede wszystkim ogrzewanie pomieszczeń, to są szklarnie, to są pływalnie. To wszystko mogło być w Polsce rozwijane prawie, jeśli energia praktycznie za darmo, bo sama inwestycja nie jest duża, znaczy może jest kilkadziesiąt milionów złotych, może kosztować jeden odwier, drugi i tak dalej, ale potem już praktycznie się do tego nie płaci. Ta energia już jest wtedy za darmo, trzeba tylko wykorzystać.
Inwestycja wraca, prawda?
Tak, ona się po wieloleciu wraca i ponieważ pieniądze są w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, z Funduszu Geologicznego i Górniczym, należy to wykorzystać. Proszę zobaczyć, że dziś geotermia ma prawo już konkurować nawet z węglem kamiennym. To, co tutaj widzimy, na tym wykresie, że geotermia może być konkurencyjna. Patrząc na to, co się dzieje jeszcze w świecie, to są złoża hydratów gazowych, związku węgla, czy połączenie węgla i wody. Tego jest tak dużo, że wszystkich innych form węgla na kontynentach jest mniej, jak właśnie hydratów gazowych. Tego jest ogrom. I Polska nie uczestniczy w poszukiwaniach, ponieważ nie ma statku. To jest nie do przyjęcia. Jeśli tego nie zrobimy teraz, nie zrobimy nigdy.
A te punkciki czerwone, zielone?
To są odkryte złoża. To już są odkryte złoża przez innych. A gdzie my? Było to szansa. Jeszcze kilka lat temu tego nie było. Proszę zwrócić uwagę. Węgiel brunatny i węgiel kamienny. Prawda? Europa jest kontynentem węgla brunatnego. To, co tutaj widzimy, to wartość 22 dla Europy. To jest węgiel miliardy metrów sześciennych. Są ilości, które zupełnie wystarczają dla Europy na wiele lat na zaspokojenie potrzeb. Oczywiście łącznie z węglem kamiennym. Ta wartość z węgla kamiennego to w 80 ponad procentach to jest Polska. I też tego nie wykorzystujemy. Bo proszę zwrócić uwagę. Każdy kraj Europy wykorzystuje węgiel brunatny. U nas ciągle się mówi, o, węgiel zły, jeden, drugi, prawda, zły. Proszę zwrócić uwagę, ile Niemcy wykorzystują. Niestety Polska jest, powiedzmy, pod tym względem na piątym miejscu może w Europie, jeśli chodzi o wykorzystanie, czy czwartym miejscu w Europie, jeśli wykorzystanie węgla brunatnego, ale na osobę dużo mniej. Niemcy wykorzystują prawie 170 milionów ton, Polska około 60 milionów ton. I Niemcy mówią, że u nas węgiel jest brudzący. To oni mają problem, a nie my. I tak dalej. Wróćmy do... Idźmy do następnego. Patrzmy, gdzie jest ten węgiel brunatny w Polsce. To jest Polska Południowo-Wschodnia. To jest rzeczywiście zasób strategiczny. Jeśli budować w przyszłości elektrownię, to przede wszystkim tutaj, na węgiel brunatny. Patrzmy, co się będzie działo, jeśli elektrowni nie będzie i kopalni nie będziemy budować. Już zaczyna spadać produkcja, ponieważ złoża udostępnione się wyczerpują, a nowych nie ma. Oczywiście są problemy społeczne i trzeba je koniecznie brać pod uwagę. Jestem przeciwny temu, żeby wbrew ludziom, którzy mieszkają na jakimś terenie, budować kopalnie. Ale są miejsca, gdzie te kopalnie można wbudować i gdzie nie będzie konfliktów społecznych. I są miejsca, gdzie można rozwinąć nowe technologie biologicznego zgazowania, zupełnie bezpiecznego, gdzie będziemy wykorzystywać otworowo metan, wydobywać z użycia czy rozkładu przez bakterie, które będą, powiedzmy, wpuszczone do złóż. Bardzo cieniutkich warstwek, które nie byłyby w żaden inny sposób wykorzystane i to też jest przyszłość, ale to należy inwestować już dziś. Niestety Platforma Obywatelska też z tego się wycofała. Proszę zobaczyć następny slajd. Polska ma około 60-krotnie większe skupienie węgla kamiennego na powierzchni, na kilometr kwadratowy niż każdy inny kraj Unii Europejskiej. No i my importujemy węgiel. Proszę zwrócić uwagę na następny slajd. Polska, tu na trzecim miejscu jest, producent na świecie, jeśli chodzi o węgiel kamienny, jako jedyny kraj zmniejszyła produkcję węgla kamiennego, zamiast ją zwiększyć. Wszystkie inne kraje zwiększyły. Wszyscy duży, wielcy producenci zwiększyli. Polska zmniejszyła jako jedyny kraj. No tak funkcjonować się nie da. Węgiel brunatny. Podobnie zmniejszamy produkcję, zaczęli zmniejszać produkcję węgla brunatnego, mimo że jesteśmy pod względem wielkości zasobów drugim lub trzecim krajem Unii Europejskiej. Gaz w łupkach. Proszę zwrócić uwagę na to, co mamy w gazie w łupkach. Jedne z większych złóż prawdopodobnie w Europie, chociaż być może nie największe, z dużym potencjałem, bo zaczęliśmy 4 lata przed innymi krajami Unii Europejskiej to zostało zmarnowane. To była ta szansa, którą zostało zaprzepaszczone przez Platformę Obywatelską, przez niekontynuowanie polityki i zrobienie po swojemu, czyli zniszczenie i wydanie wszystkich koncesji rób.
To brzmi niewiarygodnie. Tutaj aby ktoś naciskał...
I teraz jest czas na to, co ojciec powiedział.
Na rząd, na Platformę,
otóż tak, się wycofywać. Otóż jeżeli jest jakiś produkt, w tym wypadku koncesja będzie takim dobrem, które można wydać, ale w sposób ograniczony, to zawsze jego cena rośnie. Zawsze tak jest. Jeżeli stworzyłoby się nowe prawo i państwo, by firmy wiedziały, że będą tylko udziały państwa w przedsięwzięciu, a więc i ryzyko państwa bardzo, dzielenie ryzyka, więc zmniejszanie ryzyka państwa, tak? To wtedy co się dzieje? To wtedy firmy można walczą o to. A jak walczą o tą koncesję, robimy przetargi. Była koncepcja przetargów tak zwanych holenderskich, czyli w dół od wielkości wysokiej do niższych udziałów państwa. To wtedy wartość rośnie. W Stanach Zjednoczonych akr koncesji, akr to jest 0,4 hektara, kosztuje 25, nawet 30 tysięcy dolarów za jeden akr. A w Polsce sprzedawano za kilometr kwadratowy 200 kilkadziesiąt złotych. Łącznie z użytkowaniem 300 zł, powiedzmy, z użytkowaniem górniczym. To oznacza, że Polska za wszystkie koncesje, których jest tutaj ponad 100, wzięła 40 milionów złotych, a gdybyśmy policzyli wartości takie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest niskie ryzyko i tak dalej, to trzeba oczywiście uwzględnić, to grubo ponad 100 miliardów było. Gdzie jest rozum? I pytam, kto i dlaczego to zrobił? Patrząc to, co się dzieje, mówi się ciągle o korupcji i tak dalej, ja nie wiem, czy tutaj czegoś takiego nie było. Oczywiście tego nie wiem, bo nikogo na rękę nie jest...
Tego też nie sprawdzał.
Nigdy tego nie sprawdzał. No ale niemniej jednak jest to nieprawdopodobne, bo państwo polskie utraciło przede wszystkim kontrolę nad handlem koncesjami, bo dziś w większości nie wiemy, kto naprawdę jest właścicielem na 100%, kto jest właścicielem koncesji, bo przecież on może być ukryty. Państwo nie kontroluje tego, kto komu sprzedaje udziały w koncesjach. Oczywiście to są koncesje na poszukiwanie, ale państwo musi wydać koncesję na eksploatację, bo takie jest prawo geologiczne. Według tego prawa ono było wydane i dlatego myśmy chcieli to prawo zmienić.
Ale załóżmy hipotetycznie, teraz jest nowy minister. Czy jest w stanie nadrobić to, co zostało zaprzepaszczone? Nie.
Koniec.
Nie, no to no jeżeli, można powiedzieć, nie można wskoczyć do pociągu, który odjechał.
Tak.
No to już te 100 miliardów poszło.
Poszło. No bo premier mówi, że teraz będzie punkt ciężkości.
Ale nie, no premier opowiadał, że będą przetargi, no kompletnie już kilka lat temu już. Jakie przetargi mogą być na koncesje, skoro one zostały wydane? No przecież to jest kompletnie no, ignorancja, to co pan premier Tusk mówił. W każdym razie, no cóż, w tej chwili firmy się wycofują, najlepsze pewnie koncesje zostaną w ich rękach i co zobaczymy, to to się da uratować, ale ja nie wierzę, że rząd Tuska cokolwiek w tym zakresie zrobi, ponieważ oni będą chcieli tuszować to, co popsuli. Trzeba odsunąć od władzy i dopiero wziąć się za naprawianie. Pal licho karaniu, to niech się o tym zrobią inni, ale mnie by zależało najbardziej
to,
na tym, żeby ratować z ognia, wyciągać to, co jeszcze się uratować.
Następny slajd, tak?
I następny slajd. Tu jest pokazane na tym slajdzie, co państwo zrobiło w 2006-2007 roku. Przede wszystkim organy doradczo-kontrolne, powołanie, nowe prawo i tak dalej. To wszystko zostało zrobione i dokładnie według tego modelu Platforma Obywatelska wszystko wyłączyła. Przecież rozwiązano wszystkie organy doradczo-kontrolne, które myśmy powołali, które miały się między innymi gazem łupka zajmować, w ogóle surowcami. No tak się nie robi.
No a co się stało z tymi ludźmi, specjalistami?
Nie, pracują na uczelniach, firmach i tak dalej, ale duże zaangażowanie społeczne, duża chęć, entuzjazm został zniszczony.
Cały rozbieg, bo to kosztuje.
Oczywiście, to zostało.
Jak zakładamy firmę małą, to początki kosztują, a potem już jest łatwiej.
Kiedy myśmy naprawdę to zrobili bezkosztowo i to jest... Przecież ja nie miałem do dyspozycji pieniędzy. No mogłem zapłacić za delegację specjalistą do przyjechania
do Warszawy. A kto był takim motorem pomysłu?
Do Warszawy.
Tego, żeby właśnie w tym czasie, 2005 rok, tym się zająć. Pan minister Szyszko? Znaczy
pan minister Szyszko spotkał się ze mną, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości powstał. Jakaś była jedna rozmowa, dość, pamiętam, długa. No i potem zostałem zaproszony do rządu. Ja go wcześniej nie znałem, to przyznaję. Także no jakoś tam miał swoje... możliwość
odszukać. Wytypowała jakieś tam...
Ponoć był jakiś, ale to trzeba proszę pan ministra zapytać, ja nie potrafię na to.
W każdym razie dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, to jest dobre porównanie, nie można wskoczyć do pociągu,
pociąg odjechał i te pieniądze, które w tym pociągu były, odjechały. My teraz musimy ciężko pracować na to, żeby te pieniądze odzyskać. No nie będziemy liderem. Nie będziemy liderem.
A była szansa.
Myśmy byli naprawdę liderem i to takim, że peleton spał, jak myśmy byli już w trasie dawno. I to jest niestety wielki problem. I popatrzmy, kwestia organizacji państwa, to jest istotne. Powinien powstać już dawno, o tym mówię, minister surowców i energii, gdybyśmy na ten slajd pokazali, który ma głównego geologa kraju, który główny geolog kraju ma tą kompetencję, ma kompetentną służbę geologiczną jako organ państwa, ma wyższy urząd górniczy. Przecież wyższy urząd górniczy przeszedł pod głównego geologa kraju właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Administracja wojewódzka była reformowana i administracja geologiczna szczebla powiatowego była reformowana. To ta, która miała dbać o interes społeczny wtedy tam na miejsca, gdzie miały być koncesje wydawane.
I tu nawet widzimy jest zejście do powiatu, do
struktur. Tak, oczywiście. Polska powiatowa miała być bardzo silna, mieć spore zyski zasobów, a był geolog powiatowy za to odpowiedzialny, który miał także wspierać gminy, a on miał być wspierany przez służbę geologiczną jako organ państwa. Na to było zaplanowane 20 milionów złotych z subfunduszu geologicznego, żeby rozwinąć tę geologię powiatową i żeby ona funkcjonowała. Geolog powiatowy miał być niezależnym strażnikiem interesów społecznych w terenach objętych koncesjami. I proszę, co się stało? Nic. Odwołano ten projekt w 2007 roku. To, co zostało uruchomione, zostało wygaszone i w tej chwili w połowie powiatów nie ma geologów powiatowych. Tak jak nie było. Oni są bezsilni nawet tam, gdzie są. I mamy protesty społeczne. Ich będzie coraz więcej. I znowu Platforma Obywatelska po prostu odwróciła się od obywateli. Od tych prostych ludzi, którzy mieszkają na strefach objętych koncesjami. A trzeba powiedzieć, że tam, gdzie się to udaje, to są gminy, są najbogatszymi gminami w Polsce. Tam, gdzie się górnictwo dobrze udaje. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Polkowicach, Kleszczowie i tak dalej, tam czy węglu brunatnym Kleszczów, prawda, czy Polkowice, Miedź. To są najbogatsze gminy. Dlaczego wszystkie nie mogą być takie bogate?
A co się mogły dzieje z Dobrzychem, gdzie kopalnie zostały?
No w tej chwili tam zostały udzielone koncesje. Ja mam wątpliwości co do tego biznesu, ale ponieważ sprawa dotyczy węgla koksującego, to może mieć dużą rację bytu, ale mam pewne zastrzeżenia co do tego, kiedy to będzie zrobione, kiedy to się uda.
Idziemy dalej, panie profesorze,
tak.
Jeszcze coś
tak. Podlamy, czy już możemy... To, co byśmy jeszcze na końcu mogli powiedzieć, to gdyby pokazać ten slajd jeszcze na koniec, a mianowicie państwo może pamiętacie, kiedy były udzielane koncesje, potem wsparcie finansowe było przygotowane, tak jak każdy inny otwór, pierwszy otwór geotermalny w Polsce. Każdy był w ten sposób wsparty. Platforma Obywatelska odwołała, według mnie sposób, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, finansowanie tego, a jednocześnie na mnie takie oczerniające pojawiły się artykuły, był jeden z nich, pomagał Rydzykowi, teraz pomógł sobie, co oczywiście było absolutnie nieprawdą. Podałem sprawę do sądu, wygrałem z Akselem Springerem w pierwszej, drugiej instancji, a potem jeszcze w sądzie egzekucyjnym. No niestety nie ze wszystkiego Axel Springer się wycofał, znaczy ja nie widzę ciągle sprostowań przy tych archiwalnych artykułach. No i to jest trochę przykre. No tak państwo polskie jest traktowane przez patentata medialnego. Nie wykonuje wyroków sądu. To tyle. Było tyle ze slajdów.
Czyli panie profesorze, no taka wielka szansa dla takiego dostania, nie wiem, takiego mocnego oddechu, impulsu dla rozwoju Polski. Patrzę na zegarek, też jest 10 już minut po godzinie 19, więc zapraszamy pewnie naszych słuchaczy do...
Trochę żeśmy musieli zbałaganić przez te...
No początek był taki trudny, ale to jakoś tam technicznie slajdy. Żeśmy się dopracowali. Drodzy państwo, więc zapraszamy do rozmów z naszym gościem, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, Polska Północna, 657-00-12 południowa, zagranica 657-00-13, 657-00-14 i dwa telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Myślę, że są telewidzowie i czekają, żeby zadać pytanie, a może też swoje spostrzeżenie do tego tematu. Powiedzmy, że była ta konferencja ostatnia i dzisiaj też ten dzień, no myślę, jakoś taki nomen omen, bo umawialiśmy się na audycję wcześniej, a dzisiaj ta decyzja, że to taki minister będzie powołany do spraw właśnie gazu łupkowego, ale pan już profesor mówi, że ma wątpliwości.
Jeśli ta koncepcja będzie utrzymana taką, jaką dotychczas prezentował Ministerstwo Finansów, bo przecież to jest wiceminister finansów, pan Maciej Grabowski, to boję się, że zwycięży koncepcja po prostu prostego opodatkowania. Ja jeszcze raz powiadam. Proste opodatkowanie od wydobycia oznacza rabunkową eksploatację. W przypadku gazu łupkowego szczególnie. Dlatego, że w pierwszym roku odwiert daje wysoką produkcję. W drugim roku słabszą, trzecim jeszcze słabszą. Potem wygasza się przez 10 lat, to jest kilku już procentowa, jednoprocentowa w stosunku do tego, co było
w pierwszych latach. I zysk mniejszy,
Zysk mniejszy. W związku z tym, jak się firmy płacą wielkości wydobycia, to są już takie małe wartości, że zostawmy to, idźmy tam, gdzie zarobimy, prawda? Gdyby państwo było i miało z dywidendy, to by trwało do końca. Nie byłoby już zysków z podatków, ale byłyby zyski z dywidendy i wszystkim zyski implikowane. Ludzie mają pracę, jest infrastruktura, opłaty eksploatacyjne dla gmin, bo 60% z opłat eksploatacyjnych idzie dla gmin, 10% dla powiatów, to był nasz pomysł Prawa i Sprawiedliwości, 10% dla powiatów miało iść. No niestety to wszystko poszło.
Jest telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Mówi Małgorzata ze Śląska, dzwoni z Dąbrowy Górniczej.
Kłaniamy się.
Witam księdza prowadzącego, jak również pana profesora.
Dzień dobry.
Czy mogę zadać pytanie?
Prosimy, oczywiście, czekamy na to.
Panie profesorze, ja pozwolę sobie zadać pytanie mówiące o szansach, jakie pan profesor widzi na skuteczną ochronę złóż kopalin w Polsce. Ja pilotuję jako prawnik procesy sądowe z tego zakresu i ja widzę, że ta instytucja niestety jest instytucją niedziałającą. Bardzo trudno właścicielowi chronić swoje złoża kopalin. Polityka przestrzenna realizowana przez władze lokalne jest bardzo często partykularna i właściciel złóż naprawdę jest w bardzo trudnej pozycji, zarówno procesowej, jak i w pozycji po prostu właścicielskiej. Jest sparaliżowany, nie ma dostępu do swojej własności. Rozumiem. Czy pan profesor widzi szansę, że ta władza, która obecnie sprawuje rządy w naszym kraju, jest skłonna uczynić jakiś krok w tym kierunku, żeby właścicielom złóż stworzyć jakieś warunki do dostępu do swojej własności?
Ta władza rzeczywiście może jedną rzecz bardzo szybko zrobić, jedną dobrą rzecz. Po prostu oddać władzę. To jest jedyną rzecz. Nie wierzę, że zrobi cokolwiek dobrego. Mieli ponad 6 lat i tylko jeśli chodzi o surowcową politykę, sytuacja się pogarszała. Z dnia na dzień, z roku na rok, systematyczne pogarszanie się sytuacji inwestorskiej.
Mówi pan jako profesor specjalista, czy polityk?
Ja mówię jako jedno i drugie. To jest no, w tej chwili akurat...
Bo ktoś może powiedzieć, że no, jako członek partii opozycyjnej...
Ale cóż to ma do rzeczy? No, jeżeli...
Są takie dane, prawda?
Są, no przecież widzimy, co się dzieje. No. Firmy... proszę zajrzeć na mój kanał YouTube, ja na ten temat się wypowiadam. Gdzie po prostu firmy geologiczne upadają. No, te, które obsługiwały autostrady, upadają, bo nie mają, nie są opłacane. Firma geofizyczna polska jedna upadła, została sprzedana za grosze. No, tylko po to chyba, żeby infrastrukturą ktoś się zainteresował. I tak dalej. Ale wracając do tego, czego pani mówiła. Chciałbym jedno sprostowanie. To nie, właścicielem złóż nie jest firma, właścicielem złóż zawsze kopaliny jest państwo. Ono tylko pozwala ją wydobyć i ma mieć z tego jakiś zysk. I teraz prawo geologiczne, które przeforsował prawo Platforma Obywatelska i PSL w 2011 roku, i ono od 2012 funkcjonuje. Ja na ten temat też konferencję robiłem w Sejmie i serdecznie zapraszam w przyszłości. Proszę obserwować moją stronę internetową. Będzie informacja na temat, że następnej takiej konferencji, że po prostu to prawo jest gorsze nawet w niektórych miejscach niż to, które było poprzednio. Jest rozbudowane, rozdęte, niespójne, nieupraszczające w dużym stopniu działalności geologiczno-górniczej. No i niestety w związku z tym inwestorzy w Polsce mają coraz trudniej. Nie ma ochrony, dobrej ochrony własności Skarbu Państwa, nie ma ochrony interesu gospodarczego obywateli.
Przesamy, jest kolejny telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Halo?
Tak, proszę bardzo, witamy pana.
Ryszard mówi z okolic Zębicy.
Proszę bardzo, panie Ryszardzie, słuchamy.
Ja na to, co tu panowie i ojciec rozmawiacie, to bym powiedział tak.
Ale proszę
w okolicy, gdzieś w połowie lipca albo gdzieś w lecie oglądałem taki program na Planet Plus i tam mówiono właśnie, w jaki sposób to się dzieje, że mamy problemy. A na rozwiązanie tego to bym przytoczył taki no, z literatury starą baśń, przytoczyłbym Potop i przytoczyłbym jeszcze Hubala. Tam były rozwiązywane pewne sprawy takie. Ja by się zwrócić do tej literatury, to tak to wygląda. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Dziękuję, ale panie Ryszardzie, w sumie nie wiem, o co tu chodziło.
Ja może nawiążę jeszcze do tego, co ta pani mówiła poprzednio. Da się coś zrobić, ale naprawdę ten system, ten sposób myślenia niepaństwowego, nie propaństwowego myślenia, no niestety... powoduje, że nie wierzę w to, że to państwo, że ten rząd coś zrobi.
Ale w tym systemie, jeżeli państwo jest najważniejsze, to co jest najważniejsze? Mieć władzę? Czy tylko żeby...
Nie no, w tej chwili jest kluczowe to, żeby Prawo i Sprawiedliwość no, miało 51% w parlamencie, no bo wtedy będzie można zmienić prawo, wprowadzać nowe rozwiązania,
ja wiem, tylko, że w tym
wrócić momencie, do tych koncepcji,
które były. Wszystko się robi tak, że państwo jest nie najważniejsze. No to co może być?
Ja nie wiem, co jest najważniejsze. No, nie chcę nikogo oskarżyć, ale te ostatnie zmiany i przyczyny tych zmian dają wiele do myślenia. No tutaj jakby trzeba by z innymi osobami... Ja bym tutaj proponował Mariusza Kamińskiego, prawda, czy kogoś innych zaprosił, którzy potrafią więcej na temat ten powiedzieć. No, ja nie wiem, jakie są motywacje. Nie wierzę w to, że można być tak niekompetentnym. To jest po prostu niemożliwe.
No, a nie służenie własnemu państwu? Logicznie,
no to pewnie
służę...
komuś. No, to może na koniec pokażę kilka fraszek na ten temat, które przygotowałem. To...
Albo w radiu będzie więcej
albo
czasu.
Albo będzie w radiu więcej
Zapraszamy
czasu.
Także do Radia Maryja po 21.40, ale jeszcze są telefony. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Halo, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy.
Dzwoni Adam z Kanady. Witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Witamy panie Adamie. Bardzo proszę.
Mam dwa pytania.
Tak jest.
Swego czasu, w latach 60. W okolicach Suwałk prawdopodobnie znaleziono złoża rudy. Czy coś się w tej sprawie dzieje do tej pory, nie wiem.
Już
i chciałbym wiedzieć, czy coś takiego było. Otóż jeżeli tak jest, to co się z tym dalej dzieje. Drugie pytanie jest, w okolicach Szczecina, konkretnie Pejrzyc, przed wojną Niemcy mieli geotermię i używali ich do ogrodnictwa. Czy teraz coś się też tam dzieje w tej baterii? Nie wiem. Chciałbym usłyszeć od pana profesora coś na ten temat. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Oczywiście w Pyrzycach jest geotermia, ona funkcjonuje, ona dość słabo funkcjonuje. W zasadzie w oparciu, jedną z przyczyn, dla której obniżyliśmy stawkę eksploatacyjną do wartości zero dla geotermii, właśnie była sytuacja w Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, gdzie obniżyliśmy ją w 2006 roku do wartości zero i do dzisiaj ona jest utrzymywana. Generalnie zaczyna to się jakoś troszeczkę opłacać. To były rzędu 500 tysięcy złotych w budżecie dla tych firm i to mniej więcej takim one deficytem wtedy się spotykały. Także to tylko tyle powiem. To jakoś tam funkcjonuje. To nie jest dobre miejsce dla geotermii, ponieważ tam mają problemy z kolmatacją złoża i odbiorca jest mały. Toruń jest dużo lepszym miejscem, dlatego że temperatury są może podobne, no troszeczkę może wyższe, ale wydajność jest wielokrotnie większa, a ponadto Toruń jest dużym odbiorcą, czego nie można powiedzieć o Pyrzycach. Pyrzyce mają 20 kilka tysięcy ludzi, Toruń kilka razy więcej, no i to powoduje, że ta masa krytyczna jest wystarczająca do tego, żeby rozwinąć tu dobrze geotermię.
A Suwałki? To było pytanie.
No nie, o Suwałki. Złóż żelaza na świecie jest dużo. To nie jest, gdybyśmy pokazali tutaj ten wykres, jeśli jesteśmy w stanie, to nie jest deficytowy metal. Jest tam trochę wanadu, ale znowu jest go za mało, żeby dzisiaj taką inwestycję przeprowadzać, chociaż należałoby się temu przyjrzeć dokładną analizą. Być może będzie to opłacalne. To są dość duże głębokości, twarde skały i tak dalej, więc technologicznie będzie to trudne.
I jeszcze telefon jeden. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Kto jest z nami? Prosimy. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy pana. Jakie imię?
Maciej z Grudziądza.
Panie Macieju, proszę bardzo.
Mam pytanie takie...
Ale proszę słuchać to, co w telefonie, dobrze? A telewizor przyciszy.
Aha, dobrze. Mam takie pytanie, czy pan profesor może orientuje się, jakie obecnie są ceny gazu, na przykład w Stanach Zjednoczonych?
Krótko mówiąc, 69 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To jest siedmiokrotnie taniej niż w Polsce.
No właśnie. I teraz... W zasadzie na potwierdzenie tych słów pana profesora, to mogę powiedzieć, że czytałem niedawno artykuł w Forbesie, że Niemcy budują olbrzymią elektrownię właśnie na węglu brunatnym, prawda? Także to jest tutaj wyraźny dysonans pomiędzy tym, co się mówi o tych, prawda, zielonych źródłach odnawialnych, prawda, a o tym, co się robi. Prawda? Bo to wpływa konkretnie na sytuację ekonomiczną państwa.
Dobrze. Panie Macieju, już odpowiadamy. Panie profesorze.
Otóż tak, Niemcy budują i mają w planach wybudowanie co najmniej 6 elektrowni w najbliższych latach i na węgiel kamienny, i na węgiel brunatny. Jak powiedziałem, Niemcy w tej chwili są największym producentem węgla brunatnego. Myślę, że to nie jest połowa tego, co Europa zużywa, ale naprawdę niewiele brakuje. Per capita mają dużo, chyba najwięcej zużywają Grecy i Czesi, jeśli chodzi na osobę, natomiast w wartości bezwzględnej Niemcy.
I mamy telefon, jeszcze jeden, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora, ojca, słuchaczy. No to, co się słyszy, to po prostu mnie osobiście zaraz tak jakiś taki smutek w sercu, smutek budzi we mnie, ale nie z tej racji, nie tylko z tej racji, albo może nie aż tak, bo to jakiś paradoks będzie, że rządzący tak niszczą, że Polska jest niszczona, cały czas systematycznie likwidowana. To przecież widać na każdym kroku. Tylko mnie smutek taki jest we mnie, że tak mało Polaków to rozumie. I że tak mało Polaków kocha swoją ojczyznę. Ojczyznę kochać, to znaczy kochać ojcowiznę. To wszystko, co wypracowali nasi rodzice, dziadowie, nasi najbliżsi, ci, którzy umierali za Polskę, ci, którzy ginęli za Polskę, oni tak kochali, że życie oddawali. A co my z tym robimy? Gdy tak myślę, myślę o tym nierozumie wielu, nierozumieniu sytuacji, poddawaniu się jakiejś propagandzie. Przecież rządzący mają do dyspozycji media. Dlaczego nie możemy sobie dać rady? Dawaliśmy sobie radę w czasie komunizmu nawet, w czasie stanu wojennego, bo ludzie więcej myśleli. A teraz jakoś tak się poddali bezmyślnie. Poddają się wszystkiemu, wszystkiemu, co niszczy duszę człowieka, rodzinę, osobowość. Począwszy od... Zobaczcie, to jest systematyczne niszczenie. Pan mówił o ekonomii, o tych... Polska jest tak niesamowicie obdarowana, powiedziałbym, tymi materialnymi sprawami, obdarowana tylko właściwie gospodarzyć, ale również obdarowana duchowo, intelektualnie, kulturowo. Przez te ponad 1000 lat niesamowitych ludzi mieliśmy, aż do Jana Pawła II. Zobaczcie, jak Polska wywyższona, jak i wielkich świętych mieliśmy i mamy. No i co my z tym robimy? I to mnie najbardziej smuci. Najbardziej mnie smuci, że nie wszyscy budzą drugiego człowieka. Nawet jeżeli coś wie, to jest leniwy i nie budzi drugiego człowieka, nie pracuje nad drugim człowiekiem. Bo największym bogactwem, wielkie są bogactwa te, o których Pan mówi, które są marnowane, ale największym bogactwem państwa jest jego naród. I powiedziałbym tak, to co powiedział błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, założyciel sił loretanek między innymi, wielki apostoł przez media, tak, przed wojną. Co powiedział? Tylu ludzi, a człowieka brak. Pełno ludzi, nawet z dyplomami, uniwersytetami, ale jakie to charaktery? Co oni robią? Co ci ludzie robią? Gdy patrzę teraz ten rząd, co się stało, to co obserwuję trochę na odległość, ale dzięki mediom widzę coś nieco, dzięki rozmowom z ludźmi, to przecież ludzie. Przecież to jest, jeżeli ja obserwuję korupcję największą od 1989 roku przynajmniej, i to wszyscy cisza, media milczą pięknie, tutaj ładnie się uśmiechają, pokazują, jak chcę do następny dobroczyńcy ludzkości ci ministrowie, a ludzie cisza, nic, jakby nie rozumieli. I gdzie jest ten nasz, powiedziałem więcej, jeżeli jest się katolikiem, jeżeli się wierzy w Pana Boga, jeżeli się Go kocha, to nie dopuszcza się do zła. A co my robimy? No i co my robimy? Prawda? I to jest, proszę Pana, bo to, że oni nam krzywdę robią, to, że tego, no, to, że do biedy doprowadzamy, ale powiedziałbym tak, dlaczegoś biedny? No, dlatego trzeba mądrości. Trzeba mądrości i tu jest tytuły, skończony uniwersytet nawet, to jest jeszcze nic. Trzeba zobaczyć, jaka osobowość. Czy on rozumie i czy ma sumienie, czy działa. Ale to wszyscy. I to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Najgorsza rzecz. I to Polskę niszczy i chyba jeżeli w tym momencie, jak się nie podniesiemy, wszyscy nie zmobilizujemy duchowo również, duchowo, intelektualnie, jeżeli nie skończymy z tym lenistwem i tchórzostwem, jeżeli nie zjednoczymy się wokół wspólnego dobra, wokół prawdy, to jest nic. To kiedyś przed Panem Bogiem każdy odpowie, co żeś zrobił. To, żeś zrobił z tym, co ci dałem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. Drodzy Państwo, czas nam szybko płynie, nie wiem, czy zdanie.
Ja bym jedno tylko zdanie chciał pokazać. Rzeczywiście media są kluczowe i proszę, gdyby jeszcze slajd ten pokazać, który tu mam na końcu, bo tego się w radiu później nie da pokazać. To jest pokazane, program Warto Rozmawiać, który kiedyś, ja zszedł już z audycji, z telewizji. Otóż był program o 99, w 2009 roku, w którym uczestniczyłem, mówiłem o geotermii toruńskiej. I ten program natychmiast został zdjęty z internetu, nie można było obejrzeć i tylko pojawił się, i to jest zrzut z ekranu, pojawił się, że żeby ten program obejrzeć, trzeba opłatę techniczną wprowadzić. W telewizji publicznej opłatę techniczną. Oczywiście nie wiadomo w jaki sposób, bo tutaj nie jest napisane, proszę zwrócić na to uwagę. Po drugim takim programie, gdzie mówiłem o gazie w łupkach, program w ogóle przestał funkcjonować. No, to są media. Dlatego proszę bardzo, namawiam na zajrzenie na stronę internetową, to jest sposób na mojej stronie na Facebook.
A ja dziękuję panu profesorowi, pan profesor Mariusz.
Dziękuję bardzo, szczęść
Boże. I oczywiście zapraszamy do Radia Maryja po 21.40, kontynuacja tego tematu naszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Serdecznie dziękuję za wszystko.
Możliwość rozmów telefonicznych.
Oczywiście.